bardzo lubię po ślubie. Zapraszają Paulina i Mateusz Bednarscy oraz ksiądz Artur Filipiak.
Witamy Państwa ponownie po małej przerwie, takiej miesięcznej, to myślę, że wcale nie takiej małej. W naszej audycji dzisiaj dotkniemy tematyki wspólnego mieszkania oraz myślę, że bardzo trudnej dla wielu wspólnych małżonków kwestii zwracania się nawzajem do swoich rodziców. No i właśnie Mateuszu, Paulino, jak to u Was było z tym mamo, tato?
Witamy Was wszystkich na początku, a jeżeli chodzi o tą kwestię, to przynajmniej w moim przypadku było to tak, że kwestia przyzwyczajenia nadal gra rolę. I gdzieś tam po prostu z tego przyzwyczajenia cały czas krada się per pan, pani, państwo, co jest dosyć zabawne, bo do przykładowo rodzeństwa to mówię per wujek, per ciocia, tak? Aczkolwiek tutaj jeszcze została ta jakaś siła przyzwyczajenia i muszę po prostu pomyśleć o tym, żeby jakoś tak powiedzieć, aczkolwiek nie sprawia mi jakiegoś problemu, dyskomfortu czy jakiegoś innego takiego negatywnego odczucia.
Tym wujek, ciociu to w ogóle u nas było tak trochę śmiesznie, bo wydaje mi się, że zaczęliśmy do wszystkich wujków i cioć mówić per wujku i ciociu już na etapie, gdzie po prostu się ze sobą spotykaliśmy i gdzieś tam widzieliśmy się z rodziną, to ja nie wiem, czy zdarzyło mi się do jakiegoś wujka Mateusza tytułowanego wujkiem powiedzieć per proszę pana, tylko jakoś zawsze to funkcjonowało na zasadzie wujek i w drugą stronę tak samo. I wydawało mi się, że w związku z tym będzie łatwo przejść na mamo, tato, ale po stoczeniu batalii w głowie, że ja mogę to zrobić, że jestem w stanie, to jakby jeszcze cały czas jest tak, że gdzieś się ucieka w te formy bezosobowe, nie, że a czy może mama, a czy mama widziała, żeby przez przypadek nie zwrócić się jakoś tak wprost, ale to nie jest tak, że ja nie chcę, nie, to wychodzi po prostu z jakiegoś okresu przejściowego, podświadomości, że nie jest łatwo się przełączyć i to jakby nie ma nic wspólnego z brakiem sympatii, bo wydaje mi się, że jej jest dużo, tylko to taka nowa sytuacja. No ja wcześniej mamo mówiłam tylko do swojej mamy. Jestem dość przywiązana do tego, że mama to mama.
No i wszędzie się słyszę, że matko, może tylko jedną.
To też, a tu się nagle okazuje, że repertuar matek może się poszerzyć.
Mówicie, że to może być trochę dziwne i no właśnie, chyba jest tak. Nie chciałem nikogo obrazić, ale to nie wygląda trochę tak, że nagle pojawiają się zupełnie nowe, obce osoby, no bo no tak jest, które zna się rok, dwa i tutaj nagle trzeba użyć wobec nich takiego no, określenia, które jest zarezerwowane dla najbliższych.
Wydaje mi się, że warto zacząć od tego, że wcale nie trzeba. I gdzieś mi się wydaje, że na poziomie tego, że jednak spotykamy się jako dwójka dorosłych ludzi, która jest zdolna ze sobą rozmawiać, to jeżeli ktoś by miał taki opór, dyskomfort, no różne są sytuacje, to wydaje mi się, że zupełnie naturalnym jest porozmawianie o tym oporze i gdzieś tam, nie wiem, zaproponowanie może jakiejś innej formy. Znam parę osób, które ze swoimi teściami są po prostu na po imieniu. I dla obu stron jest to w porządku. No to też wiadomo, że zależy od rodziny. Ja na początku, zaraz jakoś po ślubie, jak spotkaliśmy się na taki obiad z rodzicami w niedzielę i próbowaliśmy z tymi formami mamota, to powiedziałam wprost, że ja potrzebuję okresu karencji, że mi trochę zajmie to przestawienie się na mamota, to i proszę mi nie brać tego za złe, ale po prostu językowo gdzieś tam jest to dla mnie na tyle nienaturalny, że potrzebuje się oswoić. Nie, no i jakby raczej wywołało to powszechne śmieszki, że na co jeszcze okres karencji, ale wydaje mi się, że gdzieś tam...
Uczciwie postawiono sprawę jakby...
Tak, nikt się na mnie nie obraził, ja też nie powiedziałam, że pod żadnym pozorem nie będę mówiła mamo, no bo nie o to mi chodziło, a raczej o taką wyrozumiałość przez ten pierwszy etap i jakoś tak mam poczucie, że jeżeli ta sytuacja jest postawiona jasna, to naprawdę nie ma jakichś takich wygórowanych oczekiwań w żadną stronę. No a przecież to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek mówienia do teściów mamo, tato, albo że nie wiem, pod karą grzechu, chłosty, kary śmierci się odbywa ta rzeczywistość.
To jest z naszej strony, ale no, różne są sytuacje w życiu i czasami to bywa z drugiej strony, ze strony rodziców, że no, oni przykładowo nie mogą i też nie ma co zmuszać i takiego człowieka tak naprawdę denerwować, gdzieś tam wprawiać taki dyskomfort i upierać się, że teraz będziemy mówili sobie per mamo, per córko przykładowo, tak? No, jeżeli jakaś strona sobie tego nie życzy, to kwestia po prostu dogadania się.
Kiedyś jedna ciocia opowiadała taką historię, że jej syn się ożenił i razem z żoną mieszkali u nich w domu przez chwilę. Po jakimś miesiącu to jej synowa podeszła i powiedziała, że no to ja chciałabym zacząć mówić mamo, czy mogę? No to ciocia stwierdziła, że ale co ci w tym przeszkadza, nie? Co cię w tym blokuje? Więc naprawdę wydaje mi się, że wypracowanie tego rozwiązania leży totalnie w tym, żeby porozmawiać z tym nowym rodzicem, jaka forma będzie niezła. Tak przeżywałam ten temat trochę przed ślubem, w sensie naprawdę nie, tak jakoś w głowie nie mogłam sobie tego do końca poukładać. W związku z tym pytałam trochę koleżanek, jak myślą, pytałam, jak to było po ślubie osób, które gdzieś tam niedawno właśnie wychodziły za mąż. I jedna z moich koleżanek stwierdziła, że ona znalazła takie rozwiązanie, jak się nie mogła przyjąć, że jak już mieli dzieci, to po prostu zaczęła mówić per babciu. I wtedy było dla wszystkich najwygodniej, bo ani ona, ani teściowa nie czuły gdzieś tam dyskomfortu z tym, że nagle pojawia się to...
I pół rodziny mówi per babciu.
Per babciu, tak. Ta osoba staje się w rodzinie babcią. Także no różne są rozwiązania. My tak jeszcze się oswajamy z tym mamo, tato.
A jak to jest z drugiej strony? Jak to wychodzi właśnie waszym rodzicom, teściom? Mówienie do was, czy to też jest raczej po imieniu i szukanie formy bezosobowej, czy może już córko, synu pojawia się na co dzień, nagminnie?
Na pewno pojawia się dzieci, nie?
Tak, to jest na pewno, aczkolwiek uważam, że jest taki luz generalnie z jednej strony, z drugiej strony. Jest często per Paulinko, per Mateusz, ale... Ale tak, jeżeli mówią o nas, no to dzieciaki, nie? Nasze dzieci i tak dalej.
No u mnie w domu też nigdy nie było tak, że ktoś do mnie mówił per córko. Nie, to musiało się wydarzyć albo w żartach, albo w jakiejś takiej...
Albo przeskrobać. Wtedy było.
Więc to też nie jest... Nie wiem, czy ludzie do siebie mówią per córko. Synu jest jakieś takie bardziej naturalne. Więc to się tak bardzo... Nie pojawia. Moi rodzice to w ogóle mają potworną śmiechawę z tego, że Mati dalej się myli na proszę pani i proszę pana i moja mama tak odbija piłeczkę, nie? Że jak gdzieś tam ostatnio byliśmy na obiedzie i Mati pyta, czy coś pani pomóc, no moja mama od razu odbija, że no nie wiem, co będę mogła panu zaserwować, nie? I to jakby wydaje się, że wszyscy mają dość luźne podejście do tego. Ja też przed ślubem, jak gdzieś tam mówiłam o tacie Mateusza albo pytałam o tatę Mateusza, to wytworzyłam taką formę pan tata. I ta forma pan tata się dość przyjęła, że tam, a gdzie jest pan tata, a kiedy pan tata przyjedzie. I no jakby to była taka trochę nasza forma przejściowa. I wydaje mi się, że to jakby wciąż, nie? W formie żartu, w formie tego, że gdzieś tam to było wcześniej ograne, sprawiło, że i w jedną, i w drugą stronę do pani córka, pan tata, tak, więcej luzu weszło i gdzieś oswajaliśmy się z tym wcześniej.
Wspólne mieszkanie to jest taki temat dosyć poważny. No i właśnie, może najpierw od takich kwestii technicznych, jakie to wasze wspólne mieszkanie jest?
Nasze.
No, jest nasze. No my się oboje wyprowadziliśmy od rodziców do wspólnego mieszkania. Też to wspólne mieszkanie kupiliśmy wcześniej i przez ten czas narzeczeństwa gdzieś tam sobie je wykańczaliśmy, tak, tego, żeby po ślubie się wprowadzić i rzeczywiście udało się tak doprowadzić je do stopnia używalności na ten czas ślubny, że już byliśmy w stanie sobie tutaj mieszkać. No wiadomo, że jeszcze funkcjonujemy w takim stałym remoncie, bo to nie są szybkie sprawy.
Ale to są rzeczy już takie mniejsze.
Kosmetyczne.
Jest też lżej. Jeżeli ma być coś zrobione, a mam czas, to po prostu robię. Nie mamy na razie jakiegoś sztywnego podziału obowiązku, więc staramy wspólnie robić, albo po prostu komunikować się i mówić, że nie mam teraz czasu, albo przykładowo muszę zająć się czymś innym, czy może zrobić to i...
Znaczy z tym komunikowaniem to, żeby nie było, że tak wychodzimy na idealistów, tylko jakby chyba gdzieś po prostu każdy był przyzwyczajony u siebie w domu rodzinnym, że rzeczy się robi. Że jeżeli jest pełen zlew, to znaczy, że trzeba go opróżnić, a jeżeli zmywarka zapiukała, że trzeba ją tam powyciągać, no to trzeba te wszystkie rzeczy rozładować. I my tak naprawdę nie musimy za dużo ze sobą rozmawiać o tych takich codziennych rzeczywistościach pod tytułem trzeba odkurzyć schody, albo trzeba zrobić coś tam, bo jakoś każdy wpada na ten pomysł, żeby to zrobić. I mało jest takich sytuacji, gdzie jakby trzeba się o to...
Dochodzi
tam...
do sprzecznych wizji.
Tak, dochodzi do sprzecznych wizji. No jakby grubsza oboje byśmy pewnie chcieli mieć jakoś posprzątane. A jak już do tych sprzecznych wizji wychodzi, to w bardziej lub mniej sympatyczny sposób raczej się o tym informujemy. Wydaje mi się, że to jest ale też to... kwestia tego, że trzeba się dotrzeć.
Tak, dotrzeć, ale przede wszystkim to jest kwestia przyzwyczajenia tak właśnie. Nie? Bo ktoś jest przykładowo nauczony, że to ma być zrobione w dany konkretny spa, albo że zostawia się pewne rzeczy na później, przykładowo do kogoś, co jest oczywiste. I to głównie o to chodzi, jeżeli mamy jakiś taki punkt poru, powiedzmy, że każdy z nas gdzieś tam po prostu myślało, że pewne rzeczy są oczywiste dla siebie, nie było o tym rozmawiane. I zwyczajnie po prostu musiała być jedna, druga rozmowa, żeby tak sobie przypomnieć i nauczyć się tego, że no, dla tej osoby to jest oczywiste. Tak?
I... Znaczy rozmowa, nie? No tak jakbyśmy o wszystkim za każdym razem bardzo rozmawiali. No może i tak, ale my po prostu nie mieliśmy takich doświadczeń. My nie mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem, więc nie do końca wiedzieliśmy, jak każdy funkcjonuje na przykład w obrębie prania, że jakie są te systemy i okazuje się, że mieliśmy zupełnie dwie różne wizje robienia prania.
No i to jest problem po prostu damsko-męski.
Może trochę tak. No i ostatecznie niezależnie od tego, co się zrobi, to pranie będzie uprane. Jakby ubrania będą czyste, cel zostanie osiągnięty, tylko tak. Można osiągnąć go na różne sposoby. Okazuje się, że tych sposobów jest dużo. No mnie cały czas do szału doprowadza, jak widzę, że Mati gotuje obiad i wszystko jest na blacie wszędzie, gdzie ja jakby funkcjonuję w kuchni w zupełnie inny sposób. Nie jestem w stanie mieć wszystkiego wszędzie na blacie, więc jeżeli gotujemy razem, to dochodzimy do jakiegoś grubsza porozumienia i wtedy nie ma problemu. Jak gotuje jedna osoba, no to ja pracuję nad sobą, żeby się nie wtrącać. To jego bałagan, jego gotowanie. No czy to jest łatwe? No pewnie, że nie jest łatwe, ale to powiedział, że będzie.
Samo nie jest łatwe, jak widzicie, coś w zlewie po prostu zostawione, tak jakby zmywa lekanie 30 centymetrów niżej, ale zostało w zlewie albo na blacie zaraz. Tak samo człowiek może po prostu wziąć tego właśnie osobiście, zderować się w ogóle, tutaj czasami nawet za dużych słów użyć, a po co to sadzić, zapomnieć.
Co nie zmienia faktu, że czasem bierzemy osobiście. Nie, to jest ten no moment, tak, że gdzieś tam się właśnie uczymy tego funkcjonowania razem. Nie wiem, czy o to było pytanie.
Było jak najbardziej. Nawet chciałem zapytać o te kulisy, bo pamiętam z wcześniejszych rozmów, mówiliście o tym, że razem nie mieszkaliście i w tej rozmowie do programu Po pierwsze rodzina trochę żartowaliście z tej kwestii sprawdzania. Jak to często znajomi właśnie mówili o tej kwestii sprawdzenia przyszłego współmałżonka, żeby z nim zamieszkać, zobaczyć, jak ta osoba się zachowuje, kiedy się z nią mieszka i tak dalej. No to teraz byłoby trzeba odpowiedzieć trochę na to pytanie z tym miesięcznym stażem. Czy nie ma rozczarowania?
Nie, to nie mam takiego poczucia, że było rozczarowanie. Zdecydowanie nie.
No to ja nie wiem, czym tu się rozczarowywać. Bo jakby rozczarować, to ja bym się mogła jakąś postawą, że gdybyśmy mieli jakąś turbokryzysową sytuację i Mati by jakoś zareagował tak abstrakcyjnie, to ja bym mogła się wtedy rozczarować, że miałam trochę inne oczekiwania wobec tego, jak się zachowa, znając go gdzieś tam, jak funkcjonuje, jak zachowuje się w podobnych sytuacjach. No to dobra, nie? No jak mam dane, to mogę na podstawie tych danych coś tam stwierdzać. No ale tutaj danych specjalnie nie było, nikt się nie kreował na perfect hubby, perfect wifey, czy jakieś inne tam perfekcyjnych mężów i żony wcześniej. No wiadomo, że my przebywaliśmy ze sobą, gotowaliśmy razem, gdzieś tam robiliśmy różne rzeczy w swoich domach, ale...
Pewne rzeczy się widziały.
Pewne rzeczy się widziały, ale nie wydaje mi się, żeby tego było aż tyle i aż tak intensywnie, żeby kreować jakieś oczekiwania, żeby się zawieść. No też...
Nikt nie ma usługi sprzątania, więc dlaczego mamy być rozczarowani, jak będzie źle wykonane, tak? To jest... Co innego.
Tak, no, że to
wspólne życie.
To wspólne życie, nie, to fajnie powiedziałeś, że nie polega na tym, że zamawialiśmy usługę sprzątania, usługę gotowania i teraz oczekujemy, że ktoś będzie coś robił w określony sposób.
I rozliczać.
I rozliczać z tego, czy robi to dobrze, czy nie. No bo nie jesteśmy tutaj swoimi podwykonawcami.
Dokładnie.
Tylko gdzieś tam funkcjonujemy razem. Swoją drogą wydaje mi się, że jedna i druga mama skutecznie ostrzegały jedną i drugą stronę, czego może się spodziewać. Moja mama skutecznie robiła mi antyreklamę wcześniej, mówiąc
ja
właśnie, że zobaczysz, po ślubie to tak nie będzie sprzątała kubków w zlewie, ona zawsze zostawia kubki w zlewie. No jakieś wady muszę mieć, zostawiam kubki w zlewie, już coraz mniej, bo jest blisko zmywarka, także tutaj są postępy. Ale gdzieś tam byliśmy chyba gotowi na to, że trzeba będzie się nauczyć tych pierdółek takich.
Nie zwracać na nie za bardzo uwagi i tak nie psuć sobie nerwów o nie.
Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i za, myślę, ważne też świadectwo tego, w jaki sposób można się zwracać do siebie, do swoich rodziców, teściów, ale także te kulisy wspólnego życia, może nie idealnego, ale wspólnego.
Dziękujemy.
Dziękujemy.